Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej takie słowa jak rewitalizacja, innowacja i partycypacja z człowiekiem, który urodził się w Polsce, wyjechał do Wielkiej Brytanii, 35 lat spędził we Francji, by wrócić między innymi do Gdyni Helonii. Piotr Wołkowiński, dzień dobry.
Dzień dobry, tylko taka jedna mała poprawka. Nie urodziłem się w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii. Jestem obywatelem królewskiej mości.
A gdzie się pan urodził w Wielkiej Brytanii?
W Londynie. W Battersea, zaraz koło nowego Tate Gallery dzisiejszej.
No, dobry adres.
No.
Jak pana poniosło z tego Londynu przez Francję do Polski?
No wie pan, szkoła, uniwersytet była w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie, pomimo że po całym kraju mnie ponosiło z powodu zawodu mojego ojca, a potem spotkałem taką dziewczynę z Belgii, polskiego pochodzenia, w Hiszpanii i żeśmy się przenieśli na kontynent, jak to się mówi po angielsku.
To ta dziewczyna z tym, tą częścią w sobie polską, to ona pana do tej Polski?
Nie. To była moja żona. Myśmy mieszkali przez prawie 30 lat w Belgii i we Francji, a do Polski mnie zagnała inna osoba.
Dobrze, to pytam o to gnanie do Polski, bo ja muszę jednak pana umiejscowić tak po polsku. Mi się wydawało, że pan z Warszawą miał jakiś kontakt w młodości, ale to nie,
nie
było tak.
Moja mama się urodziła w Krakowie, mieszkała całe życie w Warszawie i tam była w powstaniu warszawskim, była sanitariuszką i maszerowała przed czołgami w odpowiednim momencie, jak trzeba było, bo taki nie było wyjścia. No i później jakiś obóz i ojca mojego spotkała, bo Amerykanie ją wyzwolili z obozów niemieckich i zjechała do Włoch przez tak zwaną zieloną granicę, a mój ojciec był pana generała Andersa, no więc ślub w Rzymie.
Pięknie.
No, 45 lub 6 rok.
Duża historia.
No tak, no ale tak z tą starą emigracją brytyjską często bywa, nie? A nawet nie brytyjską, bo moi teściowie, teść został zesłany na roboty do Niemiec, przez 5 lat tam był w Niemczech, a teściowa wyjechała do Kazachstanu, tak jak ją bracia sowieccy, że tak powiem, porwali, zabrali i tak dalej. I później jeszcze kilka lat siedziała w Afryce, ponieważ była bardzo młoda. Więc to są takie losy rodaków, którzy znaleźli się na Zachodzie i tam musieli zostać z różnych powodów. Nie?
A pan Londyńczyk to o Polsce co słyszał?
No ja byłem wychowywany przez rodziców, którym bardzo zależało na naszej polskości, więc myśmy tańczyli Góralskiego i Zbójnickiego.
W Londynie.
Nie w Londynie, bo myśmy mieszkali w takich miasteczkach, gdzie bardzo rzadko było społeczeństwo polskie. To był Bodmin w Cornwallie, to był Crail w Szkocji, zaraz na południu od St. Andrews, to był Bognor Regis na samym południu. No i skończyliśmy w Colchester, to jest w Essexie, ale zasadą było, że w sobotę rano nie było wolne, bo była szkoła polska w domu i mama uczyła historię. Mieszka pierwszego i wszystkie inne różne rzeczy. No i oczywiście religia była bardzo ważna, bo moi rodzice nie zostali w Anglii, bo oni chcieli wyjechać do Anglii. Nie zostali w Anglii, bo nie było wyjścia, nie? Ojciec dostał list zaproszeniowy z ambasady sowieckiej, proszący go o powrót do matki ziemi, no bo się akurat człowiek urodził w Charkowie. Więc to było... Moi rodzice organizowali polskie społeczności. Jak zajrzeliśmy do jakiegoś miasta i nie było nic, to oni brali książkę telefoniczną, która wtedy była jakimś
szukali takim... Polaków, tak?
Szukali Polaków, dzwonili do każdego i po jakimś czasie się okazało, że są i zabawy polskie, i msza polska, i jakieś szkoła polska i tak dalej. Więc tak to życie wyglądało z tego polskiego punktu widzenia.
Ciekawe, to musiał się pan od rodziców uczyć takiego totalnego przełamywania, barier międzyludzkich, tak? Znaczy, bo jeżeli zawieram te znajomości na takiej zasadzie, jestem w tym miejscu, chwytam za książkę telefoniczną, dzwonię i wchodzę w tę społeczność, zaczynam ją budować, no to...
Mi się zdaje, że może pan odkrył jeden z tych wątków, które są dla mnie dzisiaj najważniejsze, czyli ja się zajmuję dzisiaj robieniem, żeby grupy ludzi mogły ze sobą współpracować.
No właśnie.
I to nie jest, bo ja jestem stary wyga i ja im powiem, że mają, tylko ja muszę wywołać takie od nich uczucia i takie współrelacje, żeby im się chciało. Więc moją magią, powiedzmy sobie, jeżeli jest jakakolwiek, to jest zdolność zrobienia, żeby grupa działała. To jest czym ja się głównie zajmuję i może pan dotknął czegoś, o czym nie pomyślałem, czyli że może mi się to bardzo wcześnie nauczyło w domu, nie?
No tak, no bo to nie było takie oczywiste. Znaczy wie pan, no tak mi się wydaje, że to nie jest takie w zwykłym życiu takie oczywiste, że tak budujemy relacje między ludźmi.
No ale wie pan, moja mama grała na pianinie z ucha i grała wszystkie szlagiery przedwojenne, wszystkie piosenki wojskowe i tak dalej. I jak się robiła tak zwana akademia, bo to się tak nazywało wtedy w Anglii, to panowie w pewnym wieku stawali przy pianinie i im się się lały łzy z oczu. Dlaczego? Bo czasami to był pierwszy raz, że nie słyszeli te polskie piosenki od 30 lat. Więc bardzo dużo z nich się ożeniło z Angielkami, nie mieli żadnej styczności. Raptem tacy moi rodzice przyjeżdżają, żadne cudowianki, tylko normalni ludzie, którzy po prostu chcą.
I takie uderzenie.
No, i takie uderzenie, że po prostu emocje były po prostu przeolbrzymie. Przeolbrzymie. I ona była przez to bardzo lubiana przez tych ludzi, bo ona była taką... Nie wiem, taką piosenkarką, ale nie będąc, nie występowała na żadnej scenie. To było po, nie? Jak ona już siadała na luzie i zaczęła brzdąkać, to wtedy się wychodziły i te żołnierskie, i te powstańcze, i te różne inne. No i u Kieliszka jest nóżka też przy okazji, nie? Żeby było weselej, nie?
No i to wtedy społeczność rzeczywiście jakoś się brata ze sobą.
No, ale moja mama też była silną działaczką. Ona działała w takim czymś, co się nazywa Instytut Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. I później przez X lat była wiceprezeską Unii Kobiet Katolickich na cały świat. I była w Kanadzie, była w Nairobi, była w różnych innych miejscach, właśnie działając na rzecz tego, że wtedy Polskę reprezentowała emigracja, bo Polska była za murem berlińskim.
Czyli taką ambasadorką była trochę.
No.
A pan do Polski kiedy po raz pierwszy przyjechał?
Ja przyjechałem jako chłopak w 65 albo 6 roku i głównie pamiętam góry i głównie pamiętam uczenie się góralskiego od górali, ponieważ myśmy mieli zespół trzech braci. Aha. No i trzeba było nowe kroki jakieś, że tak powiem, nauczyć się i tak dalej, więc to było zakopane z tamtych czasów, nie? To było troszeczkę inaczej niż dzisiaj, troszeczkę mniej ludzi.
Więcej górali.
No może więcej górali, no ale ojciec się jakoś dokopał do górali. Odwiedziliśmy takiego też, który rzeźbił te różne srebrne ornamenty, te różne inne rzeczy góralskie robili, więc to było bardzo interesujące.
A ile pan miał lat wtedy?
W 65 miałem 13-14 lat.
No i to była ta pierwsza Polska.
No, jako turysta.
I jak?
Spotykanie niezliczonej rzeszy kuzynów, czojek, cioci, wujków. No i było bardzo interesująco. Były nerwy, bo ojciec został zabrany do Pałacu Mostowskich na przesłuchanie przez cały dzień. Filmowali nas przy wychodzeniu z tej wielkiej wieży sowieckiej w Warszawie, Pałacu Kultury. No i moja ciocia była bardzo tym przejęta, że co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. No i nie wiedzieliśmy zupełnie, dlaczego chcą z ojcem rozmawiać i co od niego chcą, ale wrócił i było okej, nie?
No a pan jak na to patrzył?
Ja byłem mały, akurat wtedy byłem chory, więc no, czy człowiek sobie może jako kilkunastoletnie dziecko zdawać sprawy z niebezpieczeństwa czy z czegoś, to wtedy się tego tak nie odczuwało. Ja taki strach odczułem później, gdy był stan wojenny, ja już mieszkałem we Francji, pracowałem w polskim dzienniku w północnej Francji, też z racji przybliżenia się i zrobienia czegoś dla Polski, nie? No i wysyłaliśmy przeróżne rzeczy, w tym maszyny do drukowania, pieniądze, książki i też jedzenie i ciuchy. No i trzeba było jeździć. Ja się nie zdecydowałem pojechać, bo miałem już czwórkę dzieci, więc to już było... A widzieliśmy, że niektórzy, którzy jeździli, długo zajęło, zanim wracali, no bo odkrywano różne rzeczy i ponosili za to konsekwencje, więc może ja nie byłem odważny, albo po prostu może byłem odpowiedzialny wobec mojej rodziny, nie wiem. No ale się nie zdecydowałem wtedy jechać z ciężarówką. A byłem prezesem takiego stowarzyszenia Solidarność z Solidarnością, nie?
Dobrze brzmi.
No. Akurat po francusku, solidarité avec solidarność.
Jeszcze
to
lepiej brzmi.
Inaczej, no.
Jeszcze lepiej brzmi. Ale to wrócę do pana trzynastolatka, bo tak pytam o to, co pan z tamtego czasu zapamiętał. Bo pan tak patriotycznie nasączony w domu, tak panu tę Polskę opowiedziano.
No.
No i jak pan przyjechał już do tej właściwej Polski, to miał pan jakiś dysonans poznawczy, czy to się wszystko kleiło?
Znaczy, ja tak? Odniosłem wrażenie, że ludzie są bardzo ciepli, że bardzo gościnni są. Nie wiem, czy ja odczułem dysonans. Nie rozumieliśmy niektórych słów, między innymi wszystkich skrótów, włącznie z nazwą partii komunistycznej. Byśmy zupełnie nie mogli połapać się, co to jest to wszystko, no bo te skróty się na emigracji nie używało, nie?
Szczęściarze.
No, ale myśmy pewnie mieli nasze własne. Pan wie, że w emigracji angielskiej odkurzacz to się nazywa Hoover. nie? Mm-hmm. A gumowe buty się nazywają Wellingtony. Więc nie ma szansy, żeby ktoś z Polski zrozumiał, nie? Ale no już dzisiaj tyle jest rodaków, którzy tam mieszkają, że już chyba pół Polski wie, co to jest Hoover, mm-hmm. nie?
No dobrze, czyli...
No to... Ja nie pamiętam, żebym miał jakiegoś wielkiego zaskoczenia. No, oczywiście były rzeczy trudne. Było...
Przyjechałem do ojczyzny? Czy raczej to, no, czy raczej jako ten turysta, tak? O, ciekawostka, jak ta Polska wygląda.
No, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest za głęboko. Na pewno wiem, że przyjeżdżałem do gdzieś, gdzie język jest ten sam, gdzie wiem niektóre rzeczy, a pełno rzeczy nie wiem, gdzie te tańce były, gdzie te jakieś opowieści rodziców z tym, co się widziało, się składały w jakąś spójną całość, ale mi się zdaje, że jak się ma takie 13 lat, to się więcej żyje momentem, niż się żyje refleksją, nie? Mm-hmm. Ja później jeszcze, czy to był jedyny raz, co przyjechałem z ojcem, później już przyjeżdżałem sam albo w jakichś innych sytuacjach bardziej zawodowych i starzejąc się, coraz bardziej sobie zdawałem sprawy z pewnych różnic, a jak już zacząłem pracować po że tak powiem, odzyskaniu przez Polski wolności, to były krótkie misje, na które tutaj przyjeżdżałem. Ja byłem bardzo pod wrażeniem tego, że intelektualne zrozumienie przez wielkie rzeszy Polaków, niektóre rzeczy, które mogłem mówić, jest bardzo wysokie. Mhm. Natomiast wdrożenie w czyn pozostawia po sobie troszeczkę do pożądania, no bo to nie jest tak łatwo wziąć z idei coś przełożyć na działanie. Nie? Mhm. I tu była w pewnym sensie moja frustracja, bo takie 3-4-dniowe wypady nie dawały według mnie, a bardzo dużo pieniędzy poszło w takie rzeczy. Nie? Mhm. Francja wtedy wysłała bardzo dużo ludzi tutaj, ale to nie wystarczy intelektualnie zamieszać, żeby w terenie się coś zmieniło. Nie? A ja jestem taki, że ja bardzo lubię, znaczy życie mnie doświadczyło w tym, że ja muszę mieć konkrety. Czyli ja po okresie dziennikarstwa we Francji przeszedłem na pracę w tym, co się nazywa rozwój lokalny, czyli głównie praca z bezrobotnymi. Mhm. I głównie Francuzami, nie umiejącymi czytać ani pisać, ale też innymi naściami znajdującymi się we Francji.
To miasteczko Arras miało znaczenie dla pana? Bo pan, to była
ja
pierwsza...
tam mieszkałem zaraz obok, nie? Aha, w takiej małej wioseczce i tam, że tak powiem, było jedno miasto Lens, bardzo ważne, to była stolica górnictwa francuskiego, póki jeszcze istniało. Mhm. Tam tego górnictwo się zamknęło, to co może kiedyś w Polsce nastanie, że rentowność spowodowała, że trzeba było te wszystkie kopalnie zamknąć, a więc mieliśmy do czynienia też ze społeczeństwem przyzwyczajonej do warunków kopalnianych, od kołybki do trumny, że tak powiem, więc to też wywoływało pewne reakcje i człowiek się uczył, jak z takimi ludźmi można działać, nie? No bo ponieważ jestem takim przenoszącym się trochę cyganem, no to ja nie mam takich zaszłości, że ja oczekuję, że coś się dla mnie coś zrobi, a ci ludzie mogli czasami mieć bardzo silne takie oczekiwania właśnie, więc trzeba było pobudzać tą inicjatywę i pracować głęboko z tym, a co w końcu końców robi, że ja chcę być szczęśliwy, że co to jest to szczęście, co to jest, co mnie motywuje. Mhm.
To my za chwilę wrócimy do innowacji, partycypacji, do rewitalizacji, do tego wszystkiego, czym się pan zawodowo zajmuje, ale ja się zatrzymam przy tym wątku osobistym i poniekąd cygańskim, bo to pan powiedział, bo jak rozumiem, to oznacza, że pan jest trochę wszędzie i nigdzie, tak? Znaczy jak pytam o tę ojczyznę, to dlatego pan tak właściwie nie do końca wie, co mi powiedzieć.
No jestem zewsząd i znikąd.
No właśnie.
Bardzo szybko się asymiluję. Uh-huh. Potrafię popracować 2 czy 3 razy 2 dni w jakimś mieście i już poczuję, że tam jest skrawek mojego. Uh-huh. A jestem znikąd, albo jestem zewsząd. Mhm. Ale to mi też daje taką wolność nie kibicowania jednej drużynie, a kibicowania sportowi na przykład. To mi daje tą wolność, że ja się czuję bardzo Europejczykiem albo obywatelem świata, a nie Brytyjczykiem, Belgiem, Francuzem, Polakiem. Mhm. Zostałem przy narodowości brytyjskiej, no bo mi się po prostu papierów nie chciało robić. I nie czułem potrzeby robienia czegoś innego. No oczywiście teraz, że będę musiał składać o wizę, bo jestem Brytyjczykiem, no to może trzeba będzie coś zaradzić, nie?
Zapraszamy. Może.
Dlaczego nie? Już w Polsce jestem w końcu 10 lat.
No dobrze, ale to wolność okej, kuszące, ja rozumiem, a przynależność to czasami nie jest tak, że żeby się chciało. Wie pan, pan mówi, że właśnie kibicuje sportowi, nie kibicuje drużynie. Ja akurat kibicem nie jestem, ale wyobrażam sobie, że właśnie że to jest po coś, tak? Znaczy, mam swój klub, czuję się bezpieczny.
Tak, ale ja na przykład jak jest olimpiada, ja bym chciał oglądać najlepszych, a nie tych, którzy są najlepsi danego narodu. Więc tutaj ja mam jakąś trudność z tym, że w danej telewizji, jak się patrzy na brytyjską, na francuską, na polską, to się
są
akurat...
Są ichni najlepsi.
A w końcu końców ja się bardzo zgadzam z de Coubertin, że to, co jest ważne, to jest uczestniczyć. Ja bym bardzo chętnie oglądał tę olimpiadę osób niepełnosprawnych, bo uważam, że tam jest więcej herosów i bohaterów niż w tej drugiej olimpiadzie.
I trochę mniej narodowości może. Znaczy, absolutnie. W tym sensie, prawda? No. Że to na innym poziomie.
Pan, jak się zarządza grupami osób, które są z różnych kultur, z różnych języków i trzeba zrobić, żeby oni mogli wspólnie działać, to człowiek się staje bardzo wrażliwy na spowodowanie, żeby był brak różnicy, żeby był wspólny język, żeby była wspólna wartość, a nie żeby właśnie podkreślać te różnice, nie? Więc okay. Ja jestem może po prostu w innej domenie zawodowej i ludzkiej niż sport.
Ale okej, jak pan wchodzi w taką społeczność, która to jest społeczność przynależność, tak? Ona ma nawet problem z tym, że jest za bardzo przynależna do miejsca, do przyzwyczajeń, do różnych rzeczy. I przychodzi taki Piotr Wałkowiński, to jest kosmitą.
Absolutnie.
Bo on mówi o rzeczach, które nie są z tej planety.
Dokładnie.
Tak? No i co?
No i dobrze, na ogół to daje bardzo dobre rezultaty. Proszę pamiętać, jak ja przyjechałem do Gdyni i Michał Guć, wiceprezydent miasta, zaproponował mi pracę w trudnej dzielnicy, to w artykuł w gazecie powiedział, milioner francuski przyjechał wykupić dzielnicę.
To jest po prostu
odlot, nie? A przyjechał człowiek, który zależny jest finansowo od tego, co zarabia, a nie jakiś posiadacz milionów. No i dzisiaj na Zamena i Opa Tachackiego spuścizna jest taka, że tam bardzo fajna ekipa pracuje, bardzo silnie. Mhm. Nazywa się Fundacja Kreatywni i robią naprawdę to, co trzeba, żeby ludzie na tej dzielnicy, która już nie jest uważana tak, jak była uważana, byli dumni z siebie. I jak jestem dumniejszy, to ja mogę lepiej żyć.
I to dzięki temu milionerowi z Francji.
Nie. To jest dzięki im i tej ekipie, która tam nastała po mnie. Mhm. Bo ja też mam tą charakterystykę, że jestem cyganem.
Porzuca pan.
I ja zostawiam. Tak, ja nie mam chęci zostać jakimś guru, więc bardzo często mi się tak zdarza, że ja coś rozpocznę i przekazuje, i to albo to się przekazuje, bo może nawet ja tego nie przekazuję.
No i co, oni nie mają panu za złe w tych kolejnych miejscach, że takich osieroconych pan zostawia?
Nie, oni taki nie są osieroceni, bo o ile ja dobrze zrobiłem moją robotę i inni się stali więksi, potężniejsi, silniejsi, to oni już mnie nie potrzebują i nawet są może mogą być zadowoleni, że mnie już nie ma.
Naprawdę, jak kosmita pan mówi trochę.
Dlaczego? Ale wie pan, ostatnio była takie zajęcie z taką grupą mieszaną różnych narodowości, też w projekcie gdyńskim, gdzie trzeba było po prostu przełamać lody i spowodować, żeby ludzie mogli z sobą pracować. Trzy narodowości, bardzo różne poziomy ludzi. No i się bardzo dobrze udało, ale ja im zawsze kompletnie za kołnierz, że im się zapytałem, a dlaczego ty, kim ty jesteś, że ty chcesz być szczęśliwy? Co to jest ta twoja tożsamość? Jak to jest, że po co, na co, nie?
Wytłumacz mi temu człowiekowi bez tożsamości trochę, tak?
No i bo... oczywiście to przechodzi przez różne triki przytulenia się do drugiej osoby, przywitania się, dowiedzenia się różnych rzeczy o niej, popatrzenia jej w oczy, mimo że nie ma żadnej relacji bliższej między tymi ludźmi, to są w końcu nieznajome osoby. No i bardzo jest interesujące zaobserwować osoby, które sobie patrzą w oczy, bo najpierw jest milczenie, bo jest zaszokowanie, później jest bardzo duża niewygoda, krzesła zaczynają skrzypieć, później ludzie zaczynają mówić, mimo że prosiłem, żeby nie mówili, ale to jest nawiązanie tej relacji. Później przez tydzień pracy było z tego, co mi mówią, superlatywnie blisko, dobrze, zgrane. Oczywiście zawsze mogą być trudności. To nie jest jakaś iluzja, że ludzie raptem wpadają w jakiś taki błogosławiony stan i wszystko jest dobrze, ale to bardzo pomaga.
Mogą szybko wpaść, to mogą szybko wypaść, tak? Równie dobrze.
I to samo się robi na przykład z włodarzami, się robi różne...
Patrzy się w oczy szczurkowi? Siada się tak naprzeciwko szczurka i...
Nie, ja panu prezydentowi nie patrzyłem w oczy, ale gdyśmy robili integrację wszystkich 50 włodarzy przy obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia Sopot, to różne rzeczy się robiło. Nie? Żeby właśnie koledzy, politycy, szefowie, jak to niektórzy
nie,
o nich
to nie
mówią,
pan, to Adamowicz szczurkowi powinien spojrzeć w oczy.
No oni sobie patrzyli w oczy, już nieraz, absolutnie. Tak? Okay. Tak jest. Ale ja bym w ten temat nie wchodził, bo mieszkańcy Trójmiasta, oni mieszkają w Trójmieście,
a później
są inne rzeczy. Nie?
Ma pan rację. A do Gdyni to jak pan trafił?
No do Gdyni trafiłem, bo spotkałem na takim szkoleniu, które prowadziłem na temat rozwoju lokalnego u pani profesor Leś, taką panią. Mi się świat zawalił. Czyli się zakochałem.
Aha. I tak? No. Spojrzał pan w oczy.
Widocznie takie coś musiało być. Ale to było po bardzo stabilnym, długim małżeństwie, po czwórce dzieci. I wróciłem innym człowiekiem. Nie mogłem jeść, nie mogłem spać, nie mogłem nic.
To pan w życiu osobistym też tak ma jak...
Nie, to tak... tylko jeden raz mi się zdarzyło. No.
No to...
I ona mieszka w Gdyni dalej. Mieszka w Gdyni, tylko teraz ze mną. Albo ja z nią.
To pan tak z miłości do Gdyni.
Można politycznie poprawnie tak to ująć.
Ale to trudna historia w sumie.
Była trudno.
No.
No. Był psycholog, był kryzysy. Nie było łatwo.
Nawet takiemu specjaliście od dialogu.
Ale pan wie, że szewc ma zawsze dziurawe buty.
No tak wyszło trochę. No ale przyszło do Gdyni. Przerwę zrobimy w tym takim mocnym momencie. Piotr Wołkowiński, Gdynia Główna Osobista, za chwilę wracamy. Gdynia Główna Osobista i Piotr Wołkowiński, ponownie. Jak się pan tak przedstawia, że pan coś robi, czym się pan zajmuje, to co pan mówi?
Zmianą i innowacją.
I wtedy następuje cisza.
Tak, bo ludzie nie bardzo rozumieją, o co
właśnie,
mi chodzi. Więc muszę czasami dodać, że jestem konsultantem, albo czasami muszę dodać, że jestem wiodącym ekspertem. Te wszystkie nalepki są nieodpowiednie, bo ja pracuję nad człowiekiem, nad tym, żeby ludzie potrafili razem, żebyśmy mogli coś popchnąć do przodu. I pan podkreśla Piotr Wołkowiński, ale dla niektórych ja się nazywam Pico, a dla niektórych ja się nazywam Pierre. To bardzo zależy od kontekstu narodowego i językowego i tak dalej, nie? A jak już Finn mnie nazywa Pierre w angielskim otoczeniu, to już zaczyna być skomplikowane, nie? Ale to też pokazuje pewien rozrzut tego, jak jestem może znany przez ludzi, nie? Ja nie jestem znany, ale jestem nazywany przez ludzi w te różne sposoby, nie?
A w tym skomplikowaniu panu dobrze?
Ja nie mogę inaczej. Ja jestem trójjęzyczny, trójkulturowy. Lepiej znam niektóre epizody kultury brytyjskiej, lepiej znam niektóre epizody kultury francuskiej, w zależności od tego, w jakim momencie w życiu tam byłem, nie? Więc ja studiowałem Szekspira, a nie Moliera, nie? A Mrożka studiowałem, bo akurat robiłem studia dramatyczne, że tak powiem, we Francji, to ja lepiej znam, powiedzmy sobie, taką tą francuską muzykę śpiewaną, nie? No bo akurat jak człowiek ma dużo dzieci i dużo pracy, no to takie rzeczy bardziej przeżywa, nie? Inny moment w życiu.
A wykształcił to się pan na kogo?
Ja się wykształciłem na nauczyciela dramy. Drama to jest taka nauka w angielskich szkołach, to się nie ma wyników, czyli nie ma średnich, się zajmuje człowiek całym dzieckiem i go uczy całościowo, czyli nie jakiś jeden jego aspekt, ale całościowo, nie? Na przykład, jeżeli chcemy potraktować temat osób, które nie widzą, to przygotowujemy salę w odpowiedni sposób i prosimy oczy, żeby sobie dzieci, żeby zamknęły oczy i żeby przeszły przez salę zamkniętymi oczami, bardzo pomaleńku. Mhm. A po pół godzinie już mogą biegać z kolegą, który im trzyma rękę za plecami, mogą przechodzić przez przeszkody, bo wiedzą i zaufają drugiemu, że go nie naprowadzą na przeszkodę i przez to odczuwają to, co jest, co jest być niewidomym, raczej niż wiedzą, że to znaczy nie widzieć, nie? Ale dzisiaj mamy o wiele lepsze do tego narzędzia, bo mamy takie super okulary, które robią dziwne rzeczy z naszymi oczyma i możemy spróbować, jak to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to było bardzo, bardzo fajne pracować z młodzieżą w ten sposób, nie? I niewątpliwie to używam do dzisiaj, nie?
No tak, to patrzenie w oczy na przykład, tak? A innowacją, tą taką społeczną innowacją, to kiedy się pan zajął? Kiedy pan wyszedł ze szkoły? Z tej dramy i wszedł między ludzi.
Byłem nauczycielem 2 lata, później byłem dziennikarzem przez 6 lat, mhm. później znowu byłem w szkole przez 2 lata i wreszcie wyszedłem do tego rozwoju lokalnego. Co to znaczy? To znaczy próba zajmowania się drugim człowiekiem w jakieś różne formy, nie? Czy to jest uczenie go języka, czy to jest próba znalezienia mu pracy, czy to jest tworzenie miejsc pracy. I ta innowacja to jest, no jeżeli mamy grupę osób, z których połowa znalazła pracę na rynku, a druga połowa nie znajduje pracy, to myśmy się wzięli za to, żeby stworzyć miejsca pracy dla tych, którzy tej pracy nie znajdują na rynku. A więc sztucznie, a więc szukając nisz, próbując znaleźć to, co może być interesujące i tak dalej. Zaczęliśmy od sprzedawania odzieży na rynku. Odzieży używanej we Francji też potrzebna jest, też jest oddawana. No i to było bardzo dobre, póki to działało, ale jak się okazało, że zaczynały się kieszenie mieszać ludziom i że zakup frytek to było to samo, co otrzymanie pieniędzy za ciuchy, no to trzeba było zmienić, żeśmy otworzyli taką małą firmę naprawiającą palety, takie europalety. Tam w sumie do pewnym momencie do 120 osób pracowało i to była dla nich doświadczenie pracy, doświadczenie przychodzenia na czas, doświadczenie operowania maszynami, które mogą uciąć rękę. To są wszystkie te rzeczy, które, no żeby móc wrócić do domu na koniec tygodnia i powiedzieć swojemu synkowi, no słuchaj, no zarobiłem, chcesz iść do kina ze mną, to cię zaprowadzę. To jest ta duma tego normalnego człowieka, ale żeby móc normalną rzecz zrobić, czyli zupełnie normalnie żyć. Nie?
No tak, ale żeby doprowadzić do tej normalności, trzeba było stworzyć trochę fikcję. Tak,
tak,
znaczy,
jest.
Taką fikcyjną rzeczywistość.
Wynaleźć coś, co może zadziałać i który ktoś będzie kupował, nie?
Żeby się nauczyć mechanizmu tak naprawdę.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. A dzisiaj ja się zajmuję innowacją społeczną na poziomie europejskim. Ja prowadzę taką sieć 11 miast, w tym Mediolan, Barcelona, Paryż, Wrocław i przewodniczy temu tej sieci Gdańsk. To jest projekt tak zwany urbaktowy, gdzie my pracujemy nad wzmocnieniem innowacji społecznej, nad zdolnością miast, hołubienia, przyjmowania i stymulowania innowacji jako jednym z tych wektorów, który pozwala rozwijać miasto. Bo miasto, które się zatrzymuje i które tylko próbuje osiąść jakby na tych swoich laurach, ono zwalnia. A jeżeli my mamy miasto, które odkrywa nowe rzeczy, które na przykład będzie próbowało inaczej robić politykę społeczną, inaczej robić politykę zagospodarowania terenu, będzie wiedziało, że musi się zgęścić, a nie musi się rozpływać i te różne rzeczy, to wszystko wchodzi w tą innowację społeczną, w tym jak myśli człowiek, który pracuje dla urzędu. My mamy bardzo skrótowy myślenie o tym pracowniku urzędowym, o tym urzędasie. A ja odkrywam coraz bardziej, że urzędnicy są niesłychanie kreatywnymi ludźmi. Oni są otoczeni niewiarygodną ilością przepisów, które nie zawsze można zrozumieć ich logikę. A żeby działać z ludźmi, przecież miasto to jest zarządzanie w wypadku Gdańska 500 000, w Gdańsku Gdyni 250 000 ludzi. To nie jest prosta sprawa zarządzać tymi drogami, tymi powodziami, tymi chorobami, tym wszystkim innym. Przecież trzeba naprawdę chcieć i móc. I tutaj jesteśmy na tej logice, czy pracownik Urzędu Miejskiego może być przedsiębiorcą instytucjonalnym. Bo przedsiębiorca to jest słowo, od razu mamy konotację rynku prywatnego i własnej firmy. Ale to jest człowiek, który musi wytworzyć pewną innowację, żeby zacząć, żeby znaleźć swoje miejsce na rynku i dalej. Ale inne pojęcie to jest przedsiębiorca instytucjonalny. O tym się nie mówi, nie? To jest tylko w kilku tekstach unijnych się znajduje takie pojęcie.
No tak, ale to nie jest kwestia tylko zmiany jakiejś filozofii w tym pojedynczym urzędniku, bo on może nawet przychodząc do urzędu, być osobą niezwykle kreatywną i mieć no, takie szerokie spojrzenie na świat, ale przychodzi do urzędu, który jakby z gruntu nie jest kreatywny, tak? On ma tam ramy. To ma pan tutaj biureczko, ma pan zakres swoich kompetencji, obowiązków. Jest pan młodszym specjalistą, starszym specjalistą od tego, koniec, kropka, do widzenia. Tak?
No, to no co ale pan... ja sobie pozwolę się z panem nie zgodzić. To jest taka wizja bardzo stereotypowa, a ja się spotykam z ludźmi zupełnie, zupełnie innymi. Czy to by był Michał Guć i jego ośrodek pomocy społecznej w Gdyni, gdzie on mnie się zapytał, co ja potrafię robić. No ja mu powiedziałem kilka rzeczy. Doszliśmy do rewitalizacji społecznej. Ja zupełnie nie umiem robić kamiennej, czyli betonowej. Ja nie potrafię złożyć dwóch cegieł razem w praktyce zawodowo. Czy ja to robiłem, ale to jest inna sprawa. Mhm. Ale i myśmy zaczęli pracować nad tym, co można zrobić, żeby tam się zmieniło. Trzeba było poznać, trzeba było zrobić diagnozę. Ale diagnozę ja zrobiłem, spotykając się z 70 osobami, którzy tam pracują. Ja nie zrobiłem diagnozy na temat statystyk, papieru i tak dalej, bo jak gdzieśmy ją wykonali, to ona była niespójna. Mm-hmm. Więc statystyki, no dobra, okay, one o wszystkim nie mówią.
Dobra, to tak konkretnie.
I tam byli ludzie, którzy mm-hmm. widząc to, co pan nazywa moje wariactwo, mm-hmm. a ja się do tego absolutnie dumnie przyznaję,
ale okay, to...
oni się zaczęli do tego przyzwyczajać, dostosowywać i zaczęliśmy iść idąc krok po kroczku i jednym zajęło 3 lata się do tego przyzwyczaić, inni od razu skumali, mhm. inni do dzisiejszego dnia nie bardzo może w to wierzą.
Ale to z kim się pan tam spotyka? Znaczy idzie pan na tego Zamenhofa, powiedzmy, no. tak, bo to jest ten rejon. I co, staje pan tak i się rozgląda?
Nie, ja poszedłem wpierw do wszystkich tych, których mogłem zidentyfikować, do ośrodków, do szkół, mhm. do lekarzy, do pracowników socjalnych, do policji, do straży miejskiej, wszędzie gdzie mogłem, żeby mhm. się dowiedzieć, co oni uważają, co oni myślą, jakie są historie. I jak się spotkał z niektórymi osobami, to oni powiedzieli, jak się powiedział, a czy wy macie kontakt z dorosłymi lub z młodymi? I ludzie zaczęli mi dawać możliwość spotkania się z dwoma mamami, z trzema dorastającymi chłopakami, z czymś innym, z czymś innym, z czymś innym. I tak pomału, kroczek po kroczku, po jakimś roku się okazało, że rzeczywistość wygląda w pewien sposób. Ale to nie jest diagnoza absolutna, statystyczna, piękna i opublikowana. To jest diagnoza życiowa, gdzie już identyfikując pewne trudności, trzeba od razu znajdywać odpowiedzi na to.
No dobra, i co panu wtedy wyszło? Że Chylonia... To co?
Co mi wtedy wyszło? Że ja znalazłem ludzi, którzy byli chętni zrozumieć, że można poprawić sytuację, nie tylko ją utrzymać. Taka jedna to się nazywa Ola Mruz-Wykusz, która w tej chwili tam wszystko prowadzi. Mhm. I że mieszkańcy zaczęli, mała część mieszkańców, tam jest rzekomo 4,5 tysiąca ludzi, tylko statystyki nie wiedzą, ile tam jest naprawdę ludzi. Jakaś część tych mieszkańców zaczęła czuć, że coś się dzieje. Z punktu widzenia młodzieży to pierwszym krokiem był bardzo prosty. Oni powiedzieli, że oni nie mogą chodzić na teren piłki nożnej, który się znajduje zaraz obok, nie? I który jest prywatną własnością danego stowarzyszenia czy fundacji. Poszedliśmy do pana prezesa, zapytaliśmy się, czy można. On powiedział, oczywiście, jeszcze proponuję wam trenera Arki. No i już potem samo poszło.
Skupieni wtedy.
No pewnie. A młodzież stanęła, że jej nie wolno. No bo pewnie ktoś kiedyś przeskoczył przez jakiś płot albo coś tam mhm. i pewnie dostał po uszach za to. I trzeba było po prostu pójść i się zapytać. To się wydaje oczywiste, że sąsiada się ma zapytać, czy mogę iść po piłkę, która mi tam spadła, nie? No ale jak się nie zapytano, no to sąsiad był zły, nie? Więc mhm. to jest takie znowu uczenie się wspólnie, jak reagować w grupie, nie?
Takich prostych rzeczy bardzo trzeba się prostych. Nauczyć.
Później byliśmy w biurze pana Gucia i on akurat otrzymał telefon od pani, która, że tak powiem, prowadziła aptekę, że ona tą aptekę zamyka. I on się patrzy w naszym kierunku i mówi, i my mówimy tak. I żeśmy otrzymali to, co się później nazywa apteka, teraz się nazywa klub osiedlowy, z którego zresztą się wyprowadzają, bo będą mieli nowy lokal tam, gdzie jest biblioteka.
Bo się rozwinęli.
No dokładnie. Mhm. Potrzebują o wiele więcej miejsca. No, bo czyli praca z ludźmi, ja wtedy pisałem w moim pierwszym tekście dla pana prezydenta, że zaczynamy dzisiaj, ale nie wiem, jak długo to potrwa. Pisałem o 10 latach, no i jesteśmy, nie? I bardzo dobrze. I teraz jest lewitalizacja w wielu innych, w 3 innych dzielnicach, plus 3 inne dzielnice, czyli 6 dzielnic Gdyni jest w tym procesie. I ja tylko mogę mieć nadzieję, że to im pomoże to osiągnąć rezultaty, nie? Ale ja bym chciał wrócić do innowacji.
No dobra.
Innowacja z punktu widzenia takiego Mediolanu wiemy, co to jest crowdfunding. Crowdfunding to jest takie coś, zbieranie pieniędzy na dany projekt, bo przez internet ogłaszamy to na jakiejś tam stronie i znajdujemy 5 tysięcy złotych albo 50 tysięcy albo więcej, nie? W Rotterdamie zbudowano most dla pieszych na podstawie takiego czegoś, nie? No i w Mediolanie wymyślono, że jeżeli crowdfunding doprowadzi do pół wartości projektu, to miasto daje drugie połowę. Więc to jest takie coś jak budżet obywatelski, nie? Który tutaj w tej chwili organizują gminy mniej więcej w tym samym okresie, mniej więcej na tym samym, podstawie tych samych zasad i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj raptem nam wyskakuje, że czyli miasto, jako ta władza publiczna, może dorzucić do tego, co ludzie myślą i konkretnie kładą pieniądze na stół, nie?
Więc mamy pójść taką, za ludźmi.
No, mamy taką innowację, która jest jakby zinstytucjonalizowanie czegoś troszeczkę, bez nadmiernej kontroli.
Takie partyzantki trochę.
No, tak? Która się spotyka z tymi ruchami oddolnymi, czyli crowdfundingu, czyli ja potrzebuję 5 tysięcy na coś, ja to mogę ogłosić, jak ludzie mi dadzą, to ja to mam, nie? To jest, tak to wygląda w tej chwili, nie? My myślimy, że takie rzeczy są bardzo interesujące. Inny partner to jest Braga w północnej Portugalii. Oni zrobili bardzo duży wysiłek, żeby spróbować zrobić, żeby centrum ich miasteczka pożyło na nowo, ściągając do centrum miasteczka młodzież, robiąc, żeby były rzeczy atrakcyjne dla młodzieży, otwierając centrum kulturalne, gdzie wszystko na początku było gratisowe, a dopiero później zaczęto zrobić, żeby młodzież musiała za to płacić i tak dalej. Mi się wydaje, że takie rzeczy mogą nas zastanowić. Czy ja potrzebuję nowej polityki dla mojej młodzieży? No nie wiem, no ale w Braga to pokazała bardzo jasno, że tam nastąpiło znaczące przebudzenie, ale to trwa już 5-6 lat. To nie jest tak, że ja to wymyślę i powiem to i to się wykaże. To trzeba zebrać wokół tego dużo ludzi, trzeba, żeby władza była albo pozytywnie, albo neutralnie nastawiona do tego, żeby przyzwoliła lub pozwoliła, bo nawet zapłaciła. I wtedy my mamy coś, co się zmienia w tej naszej codziennej rzeczywistości.
Jak to jest takie rozłożone na lata, to łatwo zwątpić. Pan wątpi?
Ja często wątpię. Ja wątpię w ludzi, którzy myślą, że przepraszam bardzo, ale wejdę troszeczkę w politykę, że głosując o 12, o jutro rano o 6 coś będzie zmienione. Ja uważam, że proces szanowania wszystkich jest dużo powolniejszy, jest dużo dłuższy i wymaga prawdziwych kontaktów, a nie na przykład jak pewien inny władca, który przez Twittera, że tak powiem, wszystko ogłasza i rządzi światem przez Twittera. To jest pewien brak poszanowania tego, czym my jesteśmy, bo to spada na tą nieszczęsną elektronikę, która według mnie wysusza relacje między nami, zamiast je naprawdę wzbogacać. Czyli my się zajmujemy terminami, ostatnią pogróżką lub ostatnim jakimś informacją, a my się nie zajmujemy tym, co jest centralne. Czyli czy moja relacja z tym drugim człowiekiem, z którym ja ewentualnie próbuję coś zrobić, a czasami ten drugi człowiek to są miliony ludzi, nie? W jaki sposób my naprawdę z sobą komunikujemy i przyjmujemy lub odrzucamy to, co by można było nazwać dialog, nie? Dialog w ścisłej sensie tego słowa dla mnie to jest możliwość posłuchania czegoś, z którym ja się nie zgadzam i nie włączenie mojego filmu natychmiast, że ja się nie zgadzam, tylko przyjęcie, że inna opinia jest wyrażana i ja próbuję ją przyjąć do siebie i zmierzyć się z nią. I dopiero potem ewentualnie po zastanowieniu się, czyli po tym krytycznej ocenie, która może zająć 5 minut, może zająć 5 godzin albo 15 dni.
No właśnie, bo to potrzeba na to czasu.
No. A Twitter,
a nie ma czasu,
Twitter
i nie ma, czas goni.
No ale proszę pana, zajmuję się ostatnio zamówieniami publicznymi w takim projekcie rządowym Powera. I byliśmy we Francji. Zawiozłem tam 46 osób w sumie, włącznie z posłami parlamentu, z obecnej większości, po to, żeby zobaczyć, jak Francuzi sobie dają rady z zamówieniami publicznymi. Dyrektywa europejska mówi bardzo jasno temu zamawiającemu, masz poznać potencjał wykonawców, którzy są w twoim obszarze. Do tej pory w Polsce się uważało, że znać ewentualnych oferentów to jest nieomal przestępstwo.
Tak.
A dyrektywa mówi zupełnie przeciwnie i ustawa o zamówieniach publicznych mówi dokładnie tak samo, ta Polska, tak? A więc jak się tam rozmawia z tymi urzędnikami, to się okazuje, że oni jak dostają jakieś zamówienie i próbują ustawić, jak oni ten dokument będą ogłaszali, to oni to robią na podstawie poznania firm, które mogą na to odpowiedzieć. A w Polsce reakcja na to była, ale my na to nigdy nie mamy czasu, bo jak radni przegłosują, że ma być szkoła, to jutro ma być ogłoszony przetarg. A to jest niemożliwe. Więc ta relacja z czasem, ona jest przeciwna temu, co my mamy w internecie i w telefonie, nie? Ona właśnie musi być ustanowiona inaczej po to, żeby to było spójne.
To pan nie jest rewolucjonista.
Ja myślę, że jestem, podstawowo jestem anarchista, który uważa, że można inaczej, tylko ja się poddałem w tym sensie, że ja już nie zmienię świata. Ja czasami próbuję na jedną osobę mieć troszeczkę wpływu, troszeczkę coś wytłumaczyć i wtedy ja już jestem bardzo zadowolony. Moje momenty najdumniejsze to jest podpisanie umowy o pracę z kimś, który przedtem do niej nie był zdolny, a z powodu pracy, którą żeśmy wykonali, stał się do niej zdolny.
A co by pan w Gdyni zmienił?
Co bym zmienił w Gdyni? No. Znaczy, jako mieszkaniec, ja bym zmienił powierzchnię ulicy Edestowej. Mam zupełnie dosyć wybojów i naprawiania sprężyn mojego samochodu z powodu ulicy Edestowej, która jest w stanie, że tak powiem, złym, ale to nie jest...
Innowacja by się przydała jakaś.
No, troszeczkę asfaltu gładkiego, nie? Ale to jest problem niewyrównania środków finansowych dla miast, bo w tej chwili, jak się jeździ międzymiastowo, to ogólnie rzecz biorąc jest całkiem nieźle w Polsce, w porównaniu do tego, co ja znałem na początku, a wewnątrz miast, zarówno w Gdańsku, jak w Gdyni, to czasami to jest po prostu katastrofa, więc gdzieś te budżety publiczne nie dają rady, nie? Ale to jest... Ale co ja bym zmienił w Gdyni? Nie wiem, ja się teraz przygotowywuję do momentu spokojniejszego życia emerytalnego.
Że już nic nie będzie pan zmieniał.
No właśnie, wtedy ja będę wolny do tego, żeby móc zmieniać nie to, za co mi płacą, tylko tam, gdzie mi się będzie chciało, więc ja też szukam, że tak powiem, miejsca do spadku w tej domenie, nie? Byłem bardzo pod wrażeniem tego, co widziałem z punktu widzenia jednej pani, która na wózku jeździ, która co tydzień ćwiczy dla młodych osób, czy doszli do tego, że jeżdżą w wózkach, jak mogą się poruszać, jak mogą się nauczyć tej mobilności. Trzeba być zdolnym, żeby jeździć na wózku, nie? Czy pan jeździł kiedykolwiek na takim wózku, ale to wymaga pewnej zdolności, nie? Więc myślę, że może w jakichś takich kierunkach bliżej nieokreślonych w tym momencie będę próbował się zająć, bo znaczy nigdy nie byłem politykiem, może to jest jakiś żal u mnie, że nie, albo się nie odważyłem, albo nie uważałem, że mogłem, ale gdy zrozumiałem we Francji, po ilu trupach trzeba przejść, żeby dojść do tego, żeby być na wyższym poziomie na liście, to zdecydowałem, że to jest stosunkowo nie dla mnie, no bo ja chcę z każdym się przytulić.
Średnio polityczne to jest.
A ja nie mogę się przytulić z kimś, po którym chodziłem, więc to jest troszeczkę niewykonalne, nie? Więc... No nie, ja nie wiem, co trzeba zmienić w Gdyni. Znaczy,
że pan wie, tylko tak jakoś...
Nie, ale moja obserwacja trójmiejska to jest, że mamy włodarzy takich, jakich mamy od dłuższego czasu, nie? I nastąpią zmiany prędzej czy później. Czy z powodu zmiany przepisów, czy z powodu wieku, czy z powodu czegoś innego. I zupełnie nie umiemy wyobrazić sobie, jak to będzie, jeżeli będą inni. Bo już się stało od kilku długich kadencji, a ja znałem się we Francji na kadencyjności i na zmianach. I to jest bardzo wybuchowa sytuacja. I trzeba, żeby świat ONG-osów był na to nastawiony, żeby świat prywatnych firm był na to nastawiony, żeby w ogóle sieć ludzi, która jest wokół gdzieś władzy uzależniona lub niezależna, ale która tam się znajduje, no kiedyś nastąpi to, że będzie ktoś inny, nie? Może jest inny człowiek, albo inna partia, albo cokolwiek.
Inna filozofia.
I trzeba się na te zmiany być gotowym, a gdy nie ma zmiany od bardzo dawna, to jest i siła, i słabość, nie? To mnie wzmacnia, to mi pozwala bardzo dobrze rządzić, bo...
Ale ja już rozleniwia też.
Nie mam opinii o akurat tych trzech włodarzach tutaj, że oni są akurat leniwi. Uważam, że wreszcie doszło do tego, że jakaś metropolia jest, bo ja akurat w tej metropolii trochę działam, trochę animuję, trochę tam pracuję i myślę, że to jest bardzo ważne, bo to, co jest najważniejsze zrozumieć dzisiaj, to jest ten siła miast, siła aglomeracji, metropolii, które ze sobą współzawodniczą. Moim zdaniem relacja tej metropolii z innymi, z poznańską, z wrocławską, albo z hamburską i z paryską, to jest ta relacja, na którą musimy się powinni patrzeć. I z punktu widzenia turystyki, i z punktu widzenia przemysłu. To, co my w tej chwili wyrabiamy w naszych sztoczniach, jest bardzo interesujące. Z tego, co rozumiem, tam pracuje dzisiaj więcej ludzi niż kiedykolwiek. Tylko się o tym nie wie.
A podobno upadły.
Tak? A podobno upadły. A podobno tam nie ma nikogo i duchy chodzą. A zatrudnienie jest absolutnie niewiarygodne. Ja bym jeszcze do tego zatrudnienia wrócił. My jeszcze się znajdujemy w tej bardzo dziwnym momencie, gdzie właściwie brak bezrobotnych dla tej pracy społecznej. Jest bardzo niski procent bezrobocia w tej chwili tutaj.
Nie ma nic do roboty.
Nie, właśnie. Wszyscy potrzebują pracowników. Więc tutaj myślę, że pracodawcy muszą się zastanowić, jak zrobić, żeby ludzie albo wrócili, albo przyjechali skądinąd.
No, no, to nowa sytuacja.
No, ale nie wiem, ostatnio rozmawiałem z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, no i ilość osób, które są z innych krajów, którzy tutaj mieszkają i pracują, jest znacząca. Czy my o tym w ogóle wiemy?
On wie, Piotr Wołkowiński, bo sam jest trochę stąd i trochę stamtąd. Dziękuję.
Bardzo mi było miło.
No mi było bardzo miło. Bardzo innowacyjna rozmowa. Dobrego piątku. Do usłyszenia za tydzień.